Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czwartego listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Gościem naszego programu będzie dziś ksiądz Igor Łaszuk z Białorusi. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie o parafii błogosławionego Jana Pawła II w Mińsku. To w drugiej części programu, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy.
Stała gotowość do współpracy z Chrystusem, bezinteresowność i postawa służby. Od tych rzeczy zależy dobre kapłaństwo. Przypomniał dziś o tym Benedykt XVI w homilii dla profesorów i studentów papieskich uczelni w Wiecznym Mieście. Już tradycyjnie spotkali się oni wieczorem na nieszporach w Bazylice Świętego Piotra z okazji inauguracji nowego roku akademickiego. Papież nawiązał tym razem do udanej reformy powołaniowej, jaką przed 70 laty przeprowadził Pius XII. Zaowocowała ona wówczas różnymi dziełami, a przede wszystkim licznymi powołaniami. W tym kontekście Ojciec Święty przypomniał o istocie misji kapłańskiej.
Bóg Ojciec posłał swego przedwiecznego Syna na świat, aby wypełnił Jego plan zbawienia. Jezus Chrystus ustanowił Kościół, aby dobroczynne skutki odkupienia mogły trwać w czasie. Powołanie kapłańskie wyrasta właśnie z tego dzieła Boga Ojca, które dokonało się w Chrystusie przez Ducha Świętego. Powołanie do posługi nie jest owocem szczególnych zasług, lecz darem, który mamy przyjąć i do którego musimy się dostosować, poświęcając się nie realizacji własnych planów, lecz planu Boga, aby On mógł nami dysponować zgodnie ze swą wolą, nawet jeśli nie odpowiadałaby ona naszym pragnieniom samorealizacji.
Afryka i cały świat patrzą z uwagą na proces pojednania w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Podkreślił to papież na audiencji dla nowego ambasadora tego afrykańskiego kraju. Joseph Tebakla złożył dziś listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI cieszy się z utworzenia tam Komisji Dialogu, Prawdy i Pojednania. Żywi nadzieję, że będzie ona działała bezstronnie. Z niepokojem śledził dramatyczny przebieg kryzysu powyborczego w tym kraju, prowadzącego do wciąż trwających tam podziałów. W okresie tym doszło do poważnych naruszeń praw człowieka, a wielu ludzi poniosło śmierć. Popierając podejmowane obecnie inicjatywy na rzecz sprawiedliwego pokoju, papież przestrzegł, by nie obawiać się ujawnienia prawdy o popełnionych zbrodniach. Życie społeczne nie jest bowiem możliwe bez prawdy i sprawiedliwości. Wymaga respektowania niezbywalnych praw człowieka i świętości każdego ludzkiego życia.
Ojciec Święty zachęcił rządzących w Wybrzeżu Kości Słoniowej, by sprawowali władzę w sposób przejrzysty. Przypomniał, że dla realizacji dobra wspólnego konieczne są skrupulatność, sprawiedliwość i klarowność w zarządzaniu sprawami publicznymi. Nawiązując do typowej dla wielu krajów afrykańskich różnorodności religijnej i etnicznej, Benedykt XVI zwrócił uwagę na potrzebę zagwarantowania wolności wyznania oraz pokoju między wyznawcami różnych religii. Wskazał, że niezbędne dla rozwoju jest dobre funkcjonowanie szkół i innych instytucji wychowawczych, które muszą też przekazywać wartości moralne, intelektualne, ludzkie i duchowe. Papież zapewnił nowego ambasadora Wybrzeża Kości Słoniowej, że Kościół gotów jest tam wnieść wkład w dziedzinie edukacji i służby zdrowia z uwzględnieniem troski o sprawy ducha. Często jest to bardziej konieczne od wsparcia tylko materialnego, zwłaszcza tam, gdzie trzeba leczyć rany ciała i duszy.
Rozpoczęła się wizyta ad limina episkopatu USA. Benedykt XVI przyjął dziś na audiencjach prywatnych 13 biskupów z tego kraju, w tym metropolitę Bostonu kardynała Shona Patricka O'Malley'a. Amerykański kościół składa się ze 195 diecezji. Ich ordynariusze wraz z biskupami pomocniczymi przybędą do Watykanu w 15 grupach. Benedykt XVI wygłosi do nich 5 przemówień. Urzędowa wizyta biskupów w Rzymie jest śledzona również przez media świeckie. Wpisują ją one bowiem w rozgrywki polityczne przed przyszłorocznymi wyborami na prezydenta.
Relacje episkopatu z Białym Domem są dość napięte. Biskupi nie szczędzili Obamie krytyki za niefortunną reformę służby zdrowia, liberalizację aborcji, naruszanie wolności sumienia i udogodnienia dla homoseksualistów. Prezydent nie pozostaje biskupom dłużny. Ostatnio wycofał dotacje dla kościelnej organizacji, która śpieszy z pomocą byłym prostytutkom i ofiarom niewolnictwa. Administracji Obamy nie spodobało się, że w katolickim pakiecie pomocowym dla byłych prostytutek nie znalazła się aborcja i rozdawnictwo prezerwatyw.
Z wielkim smutkiem jesteśmy zmuszeni zamknąć z powodów ekonomicznych ambasadę Irlandii przy Stolicy Apostolskiej, poinformował wczoraj tamtejszy minister spraw zagranicznych Eamon Gilmore. Podobny los spotkał też placówki dyplomatyczne w Iranie i Timorze Wschodnim. Roczne utrzymanie tych trzech ambasad kosztowało Irlandię 1 250 000 euro. Jak wyjaśnił irlandzki MSZ, decyzja ta jest częścią szerszego programu oszczędnościowego w sektorze publicznym.
Zamknięcie ambasady w najmniejszym stopniu nie naruszy natomiast relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską, które Irlandia bardzo sobie ceni. Kraj ten nadal będzie mieć swego ambasadora przy Watykanie, nie będzie on jednak rezydował w Rzymie, zapewnił szef irlandzkiej dyplomacji. Dodajmy, że na mocy traktatów laterańskich ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej nie może być reprezentant danego kraju przy państwie włoskim.
Stolica Apostolska przyjmuje do wiadomości decyzję Irlandii, oświadczył watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi. Oczywiście każdy kraj, w zależności od swych możliwości i zainteresowań, ma prawo decydować o tym, czy jego ambasador będzie rezydował w Rzymie czy w innym kraju, czytamy w watykańskim oświadczeniu. Ważne są same relacje dyplomatyczne, których Irlandia nie narusza, podkreślił ksiądz Lombardi.
W innym tonie zareagował natomiast prymas Irlandii. Kardynał Sean Brady wyraził głębokie rozczarowanie decyzją rządu. Jego zdaniem świadczy to o lekceważeniu roli Watykanu na arenie międzynarodowej oraz jego historycznych więzów z Irlandczykami. Kardynał Brady przypomniał, że papieska dyplomacja jako jedna z pierwszych uznała niepodległość Irlandii. Z kolei ambasada przy Stolicy Apostolskiej była jedną z pierwszych placówek dyplomatycznych tego kraju na świecie. W ówczesnej dobie miał on swoje przedstawicielstwo jedynie w Waszyngtonie, Londynie i przy Lidze Narodów. Prymas Irlandii zaznaczył, że decyzją rządu jest zawiedzionych wielu obywateli. Mam nadzieję, że zostanie ona zrewidowana, jak tylko będzie to możliwe, oświadczył kardynał Brady.
Moim gościem jest ksiądz Igor Łaszuk z Białorusi, a konkretnie z Mińska. Niedawno obchodziliśmy po raz pierwszy wspomnienie liturgiczne błogosławionego Jana Pawła II, a ksiądz jest proboszczem.
Raczej jeszcze proboszczem to nie, ale z mojej inicjatywy zarejestrowałem parafii błogosławionego Jana Pawła II. My na Białorusi otrzymali 22 sierpnia pozwolenie, że możemy czynić wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II, a 25 sierpnia mnie zarejestrowano po parafii. Ta parafia może będzie takim wotum wdzięczności temu wielkiemu papieżowi za kościół, od kościoła na Białorusi, bo przecież zaczęliśmy istnieć dzięki Janowi Pawłowi II. Dla kościoła na Białorusi on dał taki impuls struktury, ale dzięki struktury my możemy się rozwijać.
No właśnie, i teraz tworzą się nowe parafie, rejestrują się, właśnie tak. To jest bardzo ważne. Jak wygląda w ogóle taka procedura tworzenia się parafii?
Na początku idzie się za błogosławieństwem do biskupa, albo biskup inicjuje to wszystko, albo tam jakiś proboszcz, dziekan przeważnie. U nas w Mińsku więcej niż 2 miliony ludzi i jest wielki brak nie tylko kapłanów, ale właśnie miejsc kultu. Ja budowałem pierwszy od 100 lat kościół świętego Jana Chrzciciela. Ostatni kościół w Mińsku był zbudowany w 1910. Bardzo ciężko dostać nie tylko rejestrację, ale przede wszystkim ziemię, żeby zacząć. My mamy pytać pozwolenie prezydenta.
Na każdą parafię?
Na każdą parafię w Mińsku osobiste zezwolenie prezydenta. I my musimy dostać zgodę metropolity prawosławnego.
A wierni katolicy? Kiedyś były te dziesiątki, dwadziestki?
Teraz 20 trzeba obowiązkowo. Państwo sprawdza każdą osobę, czy nie jest przypadkiem w 20 innej parafii. Proces rejestracji zacząłem w kwietniu, to skończył się dopiero w sierpniu. Do każdego słowa w statucie doczepił się. To jest naprawdę kawał pracy.
Czyli sama rejestracja trwa około pół roku, a potem zaczyna się budowa?
Potem zaczyna się chodzenie, gdzie ziemię dostać. lata. Jeżeli by wszystko dobrze było, co 2 lata trzeba jeszcze.
Mamy działkę, tak?
Mamy działkę, a później projekty, jeszcze 2 lata. No, jeżeli ktoś taki przebiegły, to może wszystko zrobić za, no rok nie, no za 2 na pewno. Niektóre parafie u nas już 20 lat nie mogą dostać ziemi.
Mamy pozwolenie, mamy rejestrację parafii, mamy działkę, mamy projekty i zaczynamy budowę. Skąd wziąć pieniądze? Czy są problemy na przykład z materiałami budowlanymi, z firmą, która buduje? Jak to się robi? Kiedyś w Polsce budowano metodą tak zwaną gospodarczą.
U nas też można budować metodą gospodarczą, ale trzeba spełnić pewne warunki. Państwo przeważnie chce, żeby to firma była, bo później odpowiedzialność. U mnie przy budowie był nieszczęsny wypadek. Nie zabił się człowiek, ale się pokoleczył. To jeżeli by ja budował metodę gospodarczą, to całą odpowiedzialność niosłaby parafia. I państwo z pretensjami. Jest materiały, ja ściągałem wszystko z Polski, to było taniej.
No właśnie, czy ten kryzys, o którym się sporo mówi na Białorusi, dewaluacja pieniądza i tak dalej, czy ona odbija się potem na ekonomicznym funkcjonowaniu parafii?
Odbije się. Rok temu ja mogłem utrzymać spokojnie parafię za pieniądze z kolekty. No jeszcze można utrzymać, ale budować, no bardzo ciężko. Dużo Polaków, przeważnie katolicy. Jest dużo Białorusinów katolików, ale po wojnie wyjechało dużo do Polski. I u nas zostało niedobitki. Ja pochodzę z takiej wsi, gdzie u nas pół wsi wyjechało prawie do Polski. Co zostało? Zostało nie najlepsze, możemy powiedzieć. I ta wiara, która przetrwała dzisiaj, to cud boski. Czasami jest miejsca parafii, gdzie są kościoły, a nie ma żadnego katolika.
Nie. Czyli zupełnie demografia katolicyzmu na Białorusi się zmieniła.
Zmieniła po wojnie bardzo. Po pierwsze, po drugie, jak wy wiecie, był kościół katolicki niszczony. Wschodnie Białoruś było wszystko wyniszczone. Żadnego kościoła, żadnej parafii, żadnego księdza nie było. Ta zachodnia, co była do 1939, gdzie była Polska jeszcze, ta część Białorusi to jeszcze po wojnie tak zostało, co nieco. Ale przeważnie bolszewicy robili co, żeby księdza zamknąć albo wysłać do Polski. A później co chcesz, to rób z kościołem. I nie było kościołów, ludzie wieźli chrzcić dzieci do cerkwi prawosławnej. I to już ci, którzy ochrzczeni w cerkwi prawosławnej, już przyznają się do prawosławia przeważnie.
Ale skoro tyle parafii się rejestruje i jest tyle szans na budowanie nowych kościołów, oznacza to, że jednak ci wierni są, albo się nowi garną.
Są wierni i garną się ludzie. Ja kiedy zaczynałem parafię 15 lat temu w Mińsku, 30 osób było, teraz 1000. I same młode rodziny. Ale powiem szczerze, z tych rejonów, tak zwanej zachodniej Białorusi, gdzie kościół był mocny, wschodniacy nasi, no niestety zniszczono wszystko. I trzeba odradzać od zera prawie.
Czy są przypadki powrotu po latach, a może i po pokoleniach ludzi do katolicyzmu?
O, jeszcze ile. Przychodzą, a mój prapradziadek był katolikiem. Skąd wiesz? A po polsku napisano na grobie. Na przykład znalazłem księgę chrztu z mojego kościoła rodzinnego. Z 1759 roku. I odnalazłem swoje korzenie. Wiedziałem, że wszystko było napisane po polsku. Czyli po łacinie pisano, a nazwiska po polsku były pisane.
Czy ci ludzie, którzy tak odnajdują też swoje korzenie i wracają tu do kościoła, motywuje tylko pamięć przeszłości, czy coś w sobie też czują?
No na pewno jeszcze łaska Boża działa. Pamięć przeszłości ma wielką wagę w powrocie, dlatego że czasami przychodzi człowiek, a ja pamiętam, jak moja mama się modliła, czy mój ojciec się modlił, czy babcia się modliła i prosiła, żeby ja się modliła. I to mnie dusi przez cały czas. Ja teraz przyszłam, czy przyszedł do kościoła i to właśnie odnajduję teraz. Takich przypadków jest bardzo dużo. I człowiek się nawraca. Robi się taki, jaki babcia była.
A pochodzenie społeczne tych ludzi w znaczeniu, czy to inteligencja, czy robotnicy, urzędnicy? Kto to jest?
Urzędnicy się boją chodzić do kościoła, bo przeważnie u nas jest moda być urzędnikiem i prawosławnym. Katolicy raczej siedzą cicho, ale są i pomagają w tych czy innych wypadkach. Dużo jest nauczycieli, profesorów. Jeżeli tacy katolicy, którzy zawsze byli tam w tych uniwersytetach, jeszcze ze sowieckich czasów, ale korzenie mają katolickie, to tacy są teraz wierzący, że jeszcze trzeba uczyć się nam księdzom. Przeważnie ta społeczność nie jest bogata. Bogaci bardzo często się odwracają od kościoła.
To zupełnie naturalne, ale dzisiaj, kiedy mówi się dużo o dialogu, również dialogu rozumu i wiary, Arcybiskup Kondrusiewicz mówił też o tym, że jest duże zapotrzebowanie do takiego dialogu również na Białorusi, że ludzie garną się, pytania o Boga, pytania o sens życia. Czy takie pytania też padają względem duszpasterzy na szczeblu parafialnym?
Bardzo dużo. Na Białorusi się pracuje z wdzięcznością. Jakie jest poszanowanie dla księży, sobie nie wyobrażacie. I kiedy ksiądz katechizuje poza mszą świętą, będziesz miał tłumy. No, na pewno nie będziesz miał takich tłumów jak w Polsce, tam gdzie dużo katolików jest. W Białorusi można jeszcze, jak to powiedzieć, lepić kościół. On jeszcze jest w stanie syrowym, bo ta glina jeszcze nie jest stwardniała. Te serce jeszcze nie są zatwardziałe. No nie wiem jak to długo, bo dużo sekt. Jeżeli jest miejsce kultu, gdzie się zbierać ludziom, to już nie straszne, nie sekty, nie nic. A jeżeli nie ma miejsca kultu, nie ma pobliżu pasterzy, dzieci chodzą, młodzież chodzi, dorosłym też nie ma czasu gdzieś tam dojeżdżać 2-3 godziny do kościoła, z nie wiadomo skąd. Naprawdę, miejsce kultu jest bardzo ważne. A co dotyczy tej parafii, to dlatego ja na początku powiedziałem, że wotum. Ja byłbym bardzo wdzięczny, no nie mamy tak za dużo architektów. Mamy nadzieję tylko na Polskę, bo architekci sakralni nas tylko się uczą. I czasami urwanie głowy, żeby z tym architektem, bo oni po prostu nie znają, jak projektować kościołów. Ksiądz musi być prawie architektem. A jeszcze ceny dzisiaj z tym kryzysem i nie wiesz, jak zacząć. Ale no, nie zrobi ten, który nie zaczyna. A jak zaczniesz, to zrobisz.
A czy pomoc ze strony Polski, czy polskiego kościoła jest odczuwalna?
Tak, przecież jest i te składki dla pomocy kościołu na wschodzie, i parafie pomagają, i oddzielne społeczności z Polski pomagają też. Dużo też u nas pomocy od Renovabie, z Kirche i Not. Teraz już o wiele zmniejszyło się, bo te akcje przeważnie chcą, żeby pracowali my w sferze socjalnej. Kupiliśmy wam komputera, kupimy wam jeszcze coś do szkoły, do klasów, ale na budowy to nie. No, co ja postawię komputer na polu? Naprawdę wielkie znaczenie ma miejsce modlitwy. Ja jednocześnie budowałem aż 5 obiektów. Zacząłem budować prawie jednoczesny kościół ogromny w Mińsku, później centrum młodzieżowe w Borowlanach, centrum parafialne taki z kaplicą w Raubiczach, tam nawet jeszcze kościół nieodebrany stoi w kościele muzeum. I 2 kaplice, jedno zabytkowo odnawiam, tam była jako kaplica pogrzebowa rodziny Protosewiczów, to jest niedaleko od Baranowicz. I jedną kaplicę rozbudowałem, bo też była potrzeba. 5 obiektów naraz, na wszystkich dachach już są, no i Pan Bóg dał mnie teraz troszeczkę odpocząć, żeby nerwy w Rzymie uspokoić.
Mówiliśmy o zapotrzebowaniu na miejsce kultu, na to, by mieć gdzie się gromadzić. A czego tak naprawdę Białorusini, jak ksiądz myśli, oczekują? Czy nie będzie tak, że gdy ewentualnie ten rozwój cywilizacyjny Białorusi doprowadzi do takiego partnerstwa, o którym się mówi, partnerstwo wschodnie, jakiegoś zbliżenia z Zachodem, że ci Białorusini po prostu nagle odkryją, że lepiej im gdzie indziej, na Zachodzie?
Odkryją, dlatego musimy pracować teraz, dopóki nie odkryli. Już na przykład oglądałem SMI z Białorusi, to jest te środki masowego przekazu, jak my mówimy SMI. Tam jakieś kilka tych gejów już zaczęli prosić, żeby tam parat te zrobić, czy jeszcze coś tam. Przejście tam im nie pozwalali.
Znaczy homoseksualistów.
No tak, mnie z jednej strony straszne robi się, jeżeli przyjdzie demokracja ta zachodnia, z antyklerykalizmem, że jak ksiądz to prawie zło konieczne, który może istnieć, czy co jeszcze. Mnie jest troszeczkę strasznie to robi się, nie dlatego, że ja jestem księdzem, ale bo później niszczy się ludzi, bo uderzą w pasterze, owce się rozproszą. Zniszczenie kościoła, zniszczenie chrześcijaństwa. Kto to robi, no, możemy tylko się domyśleć, a konkretnie nic powiedzieć nie możemy. I też nie to, że boimy, a czego się bać? Musimy pracować, żeby się nie bać później.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Igor Łaszuk, pracujący w Mińsku, obecnie studiujący w Rzymie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.